Należę do tego grona kasnodziejów, którzy trzymają się tradycyjnego nurtu pentekostalnego. Wierzę w chrzest w Duchu Świętym. Wierzę w moc Ducha Świętego w życiu człowieka. Wierzę w Kościół pełen Ducha Świętego. Jestem otwarty na kreatywne pomysły, które Bóg daje Kościołowi, abyśmy mogli współcześnie docierać do społeczeństwa i do ludzi żyjących wokół nas. Ale wierzę w fundamentalną naukę, która jest biblijną nauką i mówi o Duchu Świętym, o chrzcie w Duchu Świętym, o darach duchowych, o mocy Bożej w życiu człowieka, o namaszczeniu w naszym posługiwaniu. Wielką zasługę w tym przekonaniu w moim życiu ma mój duchowy ojciec, a także mój wielki bohater wiary, współczesny bohater wiary, Michał Chydzik, który, jak pamiętam, od początku mojego nawrócenia wpajał we mnie, w nas, w młodych ludzi, w zborze, w małym zborze nad Stawem w Ustroniu, tak go nazywaliśmy, wpajał w nas przeżycia duchowe. Mówił o chrzcie w Duchu Świętym, mówił o napełnieniu Bożą mocą. I od początku mojego nawrócenia, od pierwszych miesięcy mojego życia z Bogiem, Duch Święty odgrywał niesamowitą rolę w moim życiu. Nigdy nie zapomnę jego nauczania w prosty sposób, nie bardzo skomplikowany teologicznie, kiedy mówił, że jesteśmy my ludzie jak naczynie, jak butelka, którą Pan Jezus chce zanurzyć w mocy Ducha Świętego, abyśmy byli napełnieni. Jak wiecie, mówił przy zanurzeniu, kiedy zanurza się butelkę, to zawsze później, gdy już dobija pełna, to wydobywa się taki dziwny dźwięk, bul, 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 bul. I mówił, to jest dar nowych języków, które Duch Święty daje człowiekowi, który przeżywa chrzest w Duchu Świętym. I to jest dla każdego z nas dzisiaj, nic się nie zmieniło. Duch Święty jest nam potrzebny, chrzest w Duchu Świętym jest nam potrzebny, potrzebujemy Bożej mocy i ja nie mam zamiaru przestać modlić się o chrzest w Duchu Świętym z ludźmi, którzy oddali życie Jezusowi. Potrzebujemy Ducha Świętego do dzieła przebudzenia. Tak naprawdę to wszystko wynika z Ducha Świętego. To On rozpala przebudzenie, ogień przebudzenia pośród narodów, pośród plemion, w miastach, w państwach, gdzie jest Boże poruszenie. Kiedy byłem w tym roku w Indiach w marcu po raz trzeci na mojej podróży misyjnej, odwiedziłem stan Orissa. Tam otwieraliśmy sierociniec. Nowe miejsce dla sierot, dla misji, która tam jest prowadzona. Niedaleko od tego miejsca jest zbór. Był to zbór malutki, niewielki, 40-osobowy. Otwarty na Ducha Świętego. Wierzący, że Duch Święty pewnego dnia przyniesie przełom. I tak służyli w ogniu doświadczenia, w biedzie, w ubóstwie. Mieli kaplicę zrobioną z jakiegoś dachu na palikach, który był oparty. I tam przychodziło 40-30 osób na nabożeństwa. Aż pewnej niedzieli przyszło 30 chorych Hindusów. Pastor nie miał żadnego teologicznego wykształcenia. Prosty człowiek, głosił prostą Ewangelię. Ale Duch Święty na niego stąpił i zaczął modlić się o tych chorych. I Pan uzdrowił wszystkich. 30 Hindusów, którzy jeszcze wyszli ze swojego głębokiego hinduizmu, aby spotkać się z chrześcijaństwem po raz pierwszy, zostało uzdrowionych. Następną niedzielę było już 100 chorych Hindusów. I znów ten pastor w prosty sposób modlił się, aby Bóg ich uzdrowił. Zamanifestowała się moc Bożego Ducha. Duch Święty stąpił i Pan uzdrowił wszystkich. Po miesiącu przychodziło do tej chatki 500 osób. Dzisiaj po pół roku, prawie pół roku, przychodzi tam od 3,5 do 4 tysięcy ludzi. Od piątku zaczynają się nabożeństwa, trwają aż do niedzielę, do niedzieli. Bóg uzdrawia, chrzci Duchem Świętym. Były dwa zmartwychwzbudzenia. Niesiono człowieka umarłego, ukąszony przez jadowitego węża. Oni stanęli, zaczęli się modlić i Pan go wzbudził z martwych. Bojówki hinduistyczne przyszły, aby zatrzymać to zgromadzenie. Zostali zamurowani. Stali jak wryci podczas całego nabożeństwa. Ocknęli się dopiero po. I pytali się, co im się stało. kiedy jest Duch Święty, kiedy Duch Święty przychodzi ze swoim namaszczeniem, że dzieją się rzeczy niesamowite, nadprzyrodzone, niewyobrażalne, bo Duch Święty jest duchem mocy i działania. Dlatego dziś wieczór chcemy Jemu poświęcić kilka chwil. I mówić o Duchu Świętym mógłbym godzinami. Na seminarium ustrońskim i krakowskim mam wykłady na temat osoby i darów Ducha Świętego. Jest to 12 godzin. A w dodatku dochodzą inne aspekty działania Ducha Świętego czy życia w Duchu Świętym. A ja chcę w krótki sposób dziś przekazać wam to, co Pan włożył w moje serce dziś po południu, abym powiedział do was. I pozwolę sobie przeczytać kilka wierszy. Dlatego, że Biblia jest pełna inspiracji o Duchu Świętym. Naucza nas o Duchu Świętym. Jak Stary, tak i Nowy Testament. I pozwolę sobie przeczytać ze Starego Testamentu, z trzeciej Księgi Mojżeszowej. Fragment, który muszę przeczytać cały, abyśmy uchwycili sedno przesłania, które nie będzie skomplikowane. Ale przeczytajmy ten tekst, może niełatwy, ale wierzę bardzo obrazowy, który chce nam coś dziś pokazać. Będę czytał trzecią Księgę Mojżeszową, 14 rozdział. Przeczytam 8 wierszy od 10 wersetu czytając. A 8 dnia weźmie 2 baranki bez skazy i 1 roczną owieczkę bez skazy i 30 efy przedniej mąki zaczynionej oliwą na ofiarę z pokarmów oraz 1 lok oliwy. I kapłan, dokonawszy oczyszczenia, postawi tego, który się oczyszcza oraz to wszystko przed Panem u wejścia do namiotu zgromadzenia. Potem kapłan weźmie 1 baranka i złoży go wraz z logiem oliwy jako ofiarę pokutną i dokona przed nim obrzędu potrząsania przed Panem. Zarżnie zaś tego baranka w miejscu, gdzie się zażyna ofiarę za grzech i ofiarę całopalną w miejscu świętym, gdyż ofiara pokutna, podobnie jak ofiara za grzech, należy do kapłana. Jest to świętość nad świętościami. Następnie kapłan weźmie nieco z krwi ofiary pokutnej i pomaże płat prawego ucha tego, który się oczyszcza. Kciuk jego prawej ręki i wielki palec jego prawej nogi. Weźmie też kapłan nieco z logu oliwy i wyleje na swoją lewą dłoń. Następnie umoczy kapłan wielki palec swojej prawej ręki w oliwie, którą ma na lewej dłoni i pokropi oliwą, którą ma na palcu swoim 7 razy przed Panem. Z reszty oliwy, którą ma na swojej dłoni, pomarze kapłan płatek prawego ucha tego, który się oczyszcza, kciuk jego prawej ręki i wielki palec jego prawej nogi na miejscu, gdzie poprzednio pomazał krwią ofiary pokutnej. A co pozostanie z oliwy, którą kapłan ma na dłoni, rozetrze na głowie tego, który się oczyszcza. W ten sposób kapłan przebłaga zań Pana. W tej ceremonii oczyszczenia trędowatego, bo o trędowatego chodzi, możemy dostrzec piękny obraz nowotestamentowego zbawienia oraz nieustającej relacji z Duchem Świętym. Dlatego, że dzięki krwi Jezusa, śpiewaliśmy dziś tą piękną pieśń, dzięki krwi Jezusa doznajemy oczyszczenia z grzechu. Przy ceremonii oczyszczenia trędowatego został zabity baranek. Z krwi baranka kapłan zabierał część i dokonał ceremonii oczyszczenia. Ceremonii oczyszczenia z trądu. A następnie brał oliwę, która znów w Nowym Testamencie jest symbolem Ducha Świętego i te same miejsca, które były oczyszczone, nakropił, posmarował oliwą. A na koniec całej ceremonii wziął do ręki resztę oliwy, która została i wylał ją na głowę oczyszczonego, aby to namaszczenie mogło na niego przyjść. Trąd jest często przez biblistów porównywany do grzechu. Dlaczego? Trąd jest bardzo zaraźliwy. Powiem tak. Grzech jest zaraźliwy. Ludzie zarażają się od siebie nawzajem. Ludzie żyją w grzechu, bo inni żyją w grzechu. Już poczęci jesteśmy z grzeszną naturą. To wszystko się udziela. To wszystko przechodzi z jednego na drugiego. Kiedyś mówiłem tak na ewangelizacjach. Nie jest łatwo płynąć pod prąd i być innym człowiekiem. Łatwo jest płynąć ze wszystkimi rybami z prądem. Nawet zdechłe potrafią płynąć razem z nurtem. Nie ma łatwo dzisiaj stanąć naprzeciwko grzechowi, nieprawości, która się dzieje wokół nas. Jest to zaraźliwe, ludzie są zarażeni grzechem, tak jak kiedyś ludzie byli zarażeni trądem. Co jeszcze trąd wnosił? Wnosi wyobcowanie. Ludzie z grzechem nie chcą mieć nic wspólnego z tymi, którzy są oddani Panu, którzy są wierzącymi, czyści. Unikają, uciekają, nie czują się wygodnie w ich otoczeniu. Wnosi wyobcowanie. Trąd nieleczony doprowadza do śmierci. Mówiliśmy wczoraj, że zapłatą za grzech jest śmierć. Dlatego w Starym Testamencie dokonywany był obrząd oczyszczenia, obrząd uwolnienia z trądu, oczyszczenia z trądu, aby tenże człowiek mógł doznać oczyszczenia i był uświęcony. I to jest obraz nowotestamentowego przeżycia oczyszczenia krwią baranka. Czyż nie jesteśmy wdzięczni, że jeden, jedyny baranek oddał swoje życie za nas i przelał swoją krew na krzyżu. I dziś ta krew oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. O, święta krew, ona zmywa wszelki grzech. Amen? Krew Jezusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Ona zmywa wszelki brud. Ona nas usprawiedliwia. To jest cena, którą zapłacił baranek, nasz Jezus, za nasze życie, za twoje i moje, abyśmy byli wolni od grzechu. Ale także mamy zagwarantowaną oliwę. Oliwa, symbol Ducha Świętego. I w tym wszystkim, o czym przeczytaliśmy, te dwa symbole są odzwierciedlone w realiach Nowego Testamentu. Oczyszczenie, zbawienie przez krew Jezusa i namaszczenie, napełnienie Duchem Świętym w symbolu oliwy. I przez chwilę chcę właśnie dotknąć tych tematów poruszonych w tym obrazie. Chcę z wami się zastanowić, co to znaczy, że pomazane zostało ucho oczyszczającego, jego kciuk, a także palec jego nogi. Czy ma to jakieś znaczenie dzisiaj dla nas? Mówienie o Duchu Świętym to bardzo głęboki temat. Ja dzisiaj czuję, aby poruszyć te trzy aspekty, te trzy płaszczyzny naszego życia, abyśmy modlili się, by Duch Święty stąpił na nas, napełnił nas, abyśmy prowadzili życie takie, jakie Pan chce, abyśmy prowadzili. Amen? Jesteście gotowi? Po pierwsze, czytaliśmy, że kapłan wziął nieco z krwi i posmarował ucho oczyszczającego się. Powiem tak. Nasze słuchanie, nasz słuch, nasze uszy powinny być namaszczone. Zaraz to rozwinę. Ucho. Macie uszy? To złapcie się za ucho. Ucho symbolizuje tu umysł i intelekt. Zaraz to wytłumaczę. Umysł nasz, umysł w życiu człowieka, a także w życiu chrześcijanina, jest to największe pole bitwy. Największe pole walki. Tutaj rozgrywa się czasami wielka wojna. To właśnie umysł jest najczęściej atakowany przez naszego nieprzyjaciela. Tam pojawiają się pokusy. Tam budzą się wspomnienia z przeszłości. Tam pojawiają się różnego rodzaju oskarżenia. Tam stoją różne warownie, które muszą upaść, abyśmy mogli wzrastać duchowo i myśleć myślami Bożymi. Apostoł Paweł w swoich listach ostrzega nas, że umysł nieodrodzonego duchowo człowieka jest pogrążony w ciemności i jest martwy duchowo. Natomiast umysł człowieka narodzonego na nowo, prowadzonego przez Ducha Świętego, posiada pokój i prawdziwe życie. Dlatego Biblia mówi, że powinniśmy założyć przyłbicę zbawienia, tak? Przyłbicę zbawienia. Każdą myśl poddać w posłuszeństwo Chrystusowi. Jest to możliwe jedynie dzięki zwycięstwu, jakiego dokonał dla nas Jezus na krzyżu, dzięki krwi Jezusa, która może oczyścić nasz umysł, nasze uszy, które słuchają i są tymi drzwiami do naszego umysłu, a także Duch Święty, który chce nas namaścić i chce nas wyposażyć do dobrego Bożego myślenia. W objawieniu Jana, w 2 rozdziale, w 7 czytamy: kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do Kościoła, do zboru. Kto ma uszy, niechaj słucha. Wiemy także dobrze z Bożego Słowa, że wiara przychodzi, wiara wtedy jest, Rzymian 10:17, ze słuchania Słowa Chrystusowego, tak? A więc Duch Święty pragnie pomagać nam wzrastać w wierze. Chce pomagać nam wzrastać w wierze. Dlatego potrzebuje Ducha Świętego. Jeśli wiara jest ze słuchania i do słuchania Słowa Chrystusowego, to muszę mieć uszy otwarte i chcę usłyszeć, co Pan do mnie mówi. Może powiemy, to jest bardzo proste. Taka jedna myśl, którą często powtarzam, związana z tym wierszem, Rzymian 10:17. Wiara przychodzi ze słuchania, czy przez słuchanie, nie przez czytanie. Wow. Możesz czasami czytać i nic nie usłyszeć. Bóg chce, abyśmy słyszeli. I Duch Święty pragnie namaścić nasze uszy. Pragnie dotknąć naszego duchowego ucha. Pragnie sprawić, że nasze ucho usłyszy, aby nasze myśli były przepełnione objawieniem. Objawieniem Bożym. W 1 Koryntian 2:9-10 czytamy tak, że głosimy, jak jest napisane. Co my głosimy? Głosimy, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, ani co do serca ludzkiego, człowieczego nie wstąpiło. Głosimy o tym, co przygotował Pan dla tych, którzy Go miłują. Tak? Ale 10 werset mówi nam dalej, że objawia nam to, że rozumiemy, że przychodzi to do nas dzięki Duchowi Świętemu, albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, tak? Przez Ducha Świętego. Objawienie przychodzi przez Ducha Świętego, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Jest taki przykład w Nowym Testamencie. Przykład słuchania, bo jest różnica między słuchaniem a usłyszeniem. Był człowiek, który chorował, nie miał wzroku, nic nie widział. Był ślepym żebrakiem, nigdy nie widział cudu. Nigdy. Nauczył się żyć przez słuchanie. Nigdy nie oglądał rzeczy nadprzyrodzonych, może o nich słyszał. Nauczył się żyć przez słuchanie. I to życie przez słuchanie spowodowało, że w jego sercu urosła niesamowita wiara. On nagle zaufał temu, co słyszał. Miał objawione to, co słyszał. On zrozumiał, że Jezus jest tym, który może zmienić jego koszmar. On zrozumiał, że Jezus może przemienić jego życie. I gdy tylko pojawił się Jezus, znacie tę historię, zaczął głośno wołać. Uspokajali go, krytykowali go, mówili mu, zamilknij, nie wypada tak w takim tłumie, poczekaj, tu jest wielu ludzi, nie przeszkadzaj. Ale on wołał, wołał, miał objawienie, że to jest jego dzień, jego moment, jego chwila i doznał cudu uzdrowienia, jego życie zostało przemienione. Kobieta cierpiąca na krwotok, wyobcowana, wyizolowana. Usłyszała, Biblia mówi, że ona usłyszała wieść o Jezusie. Kiedy usłyszała i zrozumiała, kiedy przyszło objawienie, kiedy ona odkryła, że może zmienić swoje życie, że nie musi być w tym stanie. Dosyć, 12 lat wystarczy, starczy mi tego cierpienia. Przyszła do Jezusa, Biblia mówi, że powiedziała, pójdę do Niego, dotknę się Jego szaty i będę uzdrowiona. To było wypowiadane z objawienia, z niesamowitej wiary. Pan Jezus stanął i mówi, ktoś się mnie dotknął. Ktoś się mnie dotknął w szczególny sposób. Jezus mówi do Jaira, pamiętacie? Ojca, tatusia, który cierpi z powodu choroby swojego dziecka. A w dodatku, gdy przychodzi na miejsce z Panem, pełen nadziei, że dziecko będzie uzdrowione, dowiaduje się, że już nie żyje. I wtedy Jezus mówi do niego, nie bój się, tylko wierz. Nie bój się, tylko wierz. Powtarza mu, nie bój się, tylko wierz. Nie słuchaj otoczenia. I nagle Jair miał objawienie prawdy. Bo Jezus powiada mu, Jairze, nie bój się, tylko wierz. Ona nie umarła, ale śpi. Do tego trzeba było objawienia. To nie było takie proste. Został stwierdzony fakt. Dziewczynka nie żyje. Przygotowujemy uroczystość pogrzebową. A Pan mówi, ja przyszedłem ją obudzić. Ona tylko śpi. Kiedy mówimy o pokoju, tak łatwo mówimy o pokoju. Pan Jezus daje pokój. A znam dziesiątki, setki chrześcijan, którzy żyją w niepokoju. Mam to w mailach, które piszą z prośbami o modlitwę. Mam to z rozmów duszpasterskich. Moje serce jest pełne niepokoju. Jestem szargany strachem. Boję się, nie wiem co będzie. Wielu, wielu chrześcijan, ludzi, którzy chodzą od lat do zborów. A Pan Jezus mówi, ja daję wam pokój, jakiego świat dać wam nie może. Tylko, że musimy zrozumieć, na czym to polega. Powiem odważnie. Pokój jest osobą. To nie są emocje, to nie jest wpływ, to nie jest uczucie. Pokój przychodzi w Duchu Świętym. Oto rezultatem Ducha Świętego w nas jest pokój. Skutkiem Ducha Świętego jest pokój w naszych sercach. To osoba. Jezus jest księciem pokoju. A więc to nie jest tylko wpływ, energia, emocja. To jest osoba, to jest ktoś, kto żyje we mnie. Duch Święty, który daje mi pokój. Który daje mi pokój. Dlatego potrzebujemy, aby dotknął Bóg naszych uszu. Po pierwsze, chce je oczyścić. Bóg przychodzi, aby nas zbawić, a później pragnie je namaścić, abyśmy mogli słyszeć i abyśmy rozumieli, jaka jest droga Pana dla nas, abyśmy słyszeli Jego głos i mieli objawienie tego, co czytamy. Ja często tak mówię, przeczytaj mniej, ale skup się na tym i posłuchaj, co Duch Święty mówi do twojego serca z tego słowa, co chce posiać w twoje życie, bo to przyniesie niesamowity owoc, przyniesie skutek. Nasze słuchanie powinno być namaszczone. Po drugie, czytamy w Bożym Słowie, że został namaszczony kciuk i dłoń, czy kciuk dłoni. Kciuk i dłoń symbolizuje nasze działanie, naszą służbę. Kiedyś nasze życie nie było godne akceptacji ze strony Pana Boga, bo nawet najbardziej sprawiedliwe uczynki, prawe życie, które mieliśmy, w Jego oczach nie było uznane za czyste. Dlatego każdy człowiek potrzebuje zbawienia. Dlatego każdy musi się na nowo narodzić. Dlatego każdy człowiek musi doznać przemiany swojego życia. Nie ma inaczej. Nie możemy urodzić się chrześcijaninami. To, że moje dziecko jest w domu chrześcijańskim, to nie znaczy, że jest chrześcijaninem, że jest człowiekiem, dzieckiem wierzącym. Musi się na nowo narodzić. Musi przyjąć Jezusa do swojego życia jako swojego Zbawiciela. I kiedy Jezus przychodzi, kiedy Jezus dotyka swoją krwią naszego życia, zostajemy oczyszczeni i zbawieni. A dalej przychodzi Duch Święty, który wyposaża, uzdalnia nas do służby i dzięki temu możemy być efektywni w tym, co robimy. Możemy mieć Jego namaszczenie. Jeśli chcemy być skuteczni, chcemy być używani przez Boga, musimy posiadać, to jest warunek, musimy posiadać namaszczenie do działania. To namaszczenie pomoże nam być wytrwałymi, to namaszczenie da nam siłę, aby nie poddać się w trudnościach, to namaszczenie pokona wyzwania, prześladowania i trudności, z którymi się możemy zmagać. To jest moc i siła Ducha Świętego. Czasami drobne trudności potrafią wyprowadzić nas z równowagi. Drobne przeszkody. Gdy opowiadałem w Stanach o trudnościach, które przeżywają Hindusi na prowincjach, oni mi mówią, a my narzekamy, jak kuchenka mikrofalowa przestaje nam działać. W zwykłych, drobnych czynnościach natychmiast tracimy kontrolę. Ja byłem w miejscach, gdzie nie ma ani internetu, ani nie działa telefonia komórkowa, ani nie ma żadnych reklam na ewangelizację, żadnej propagandy reklamowej. Kiedy usługiwaliśmy tam przez 4 dni, co wieczór 4,5 tysiąca ludzi, około 500 osób oddało życie Jezusowi w ciągu 3 dni. Niesamowite. Informacja szła usta usta. Tylko tyle. Żadnych środków pomocniczych. Tak, możemy powiedzieć, inna kultura, inne miejsce. Prostota tych ludzi. To prawda. Ale ja wierzę, że Duch Święty wszędzie, w każdym miejscu jest ten sam. Że nie mamy innego Ducha Świętego, niż oni mają. My się różnimy. Nasza kultura się różni, nasze poglądy się różnią, nasz styl życia jest odmienny, ale Duch Święty jest ten sam. Ten sam Duch Święty pragnie namaszczać nas do służby. Nie ma nic wspanialszego w naszej służbie, jak rozwijać naszą świadomość Boga. Rozwijać nasze poznanie, nasze obcowanie z Panem. Nie ma nic wspanialszego w służbie. Służba nasza powinna wynikać z relacji z Duchem Świętym. Wtedy jest skuteczna. Nie mam nic przeciwko programom i nowym pomysłom, niech one są. Ale fundamentem jest moja relacja z Duchem Świętym. Wszystko powinno wynikać z relacji z osobą, która mieszka w nas dla naszego dobra. Dlatego powinienem mieć bezustannie społeczność z Duchem Świętym. To namaszczenie musi być we mnie. Powiem jeszcze dalej. Z relacji tej wynika moje uświęcenie. Uświęcenie moje jest z relacji ze Świętym. Chcę to mocno podkreślić. Niepokoję się, gdy słyszę, jak ludzie wskazują wielkie dążenia do świętości. Poprzez dyscyplinę, ambicje i ciężką pokutę. Poprzez zakonne zasady nie rusz, nie dotykaj, nie rób. Powiem wam, że się niepokoję. Powiem odważnie. To nie ma aż tak wielkiego wpływu na życie w świętości. Wszystkie te wysiłki wiele razy prowadzą do tego, że człowiek staje się pyszny i żałosny. Zdziwieni? Znam bardzo takich wielu ludzi, którzy potrafią nawet na forach internetowych, publicznie, w wyniku swojego uświęcenia pisać okropne rzeczy o innych. Uważam, że to jest żałosne. Żałosne. To wywyższanie się, to pyszenie się, jak ja poznałem, jaki jestem uświęcony. Świętość jest wynikiem rozkoszowania się świętym. Jest wynikiem przebywania ze świętym. Świętość jest skutkiem działania Ducha Świętego w nas. On uświęca, kiedy wprowadzamy siebie i nasze życie w Bożą obecność. Kiedy przebywamy przed Panem. Kiedy przebywamy w Jego obecności i Duch Święty dotyka naszego życia, wnosi w nasze życie uświęcenie. Nie mówię, że dyscyplina jest zła. Nie mówię, że trzeba nam pokutować, jak upadniemy. Nie mówię, że nie powinniśmy mieć ambicji dążenia do osiągnięć i sukcesów. Powinniśmy to mieć. Ale nasze uświęcenie jest zanurzone w obecności w świętym poprzez Ducha Świętego. I z tego powinna wynikać moja służba, moje posługiwanie z obecności świętego w moim życiu. Pan Jezus powiedział tak, nowe przykazanie daję wam. Miłuj Boga z całego serca, z całej duszy, z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. I wierzę, że gdy jestem rozkochany w moim Panu, gdy przebywam w Jego świętości, to w tych dwóch przykazaniach wypełniam wszystkich 10. Wszystkie 10 wypełnię. Bo kiedy miłuję Boga z całego serca, z całej siły, z całej duszy, to nie będę miał innego Boga oprócz Niego. Nie będę robił sobie podobizn Jemu podobnych. Z tego wynika wiele innych rzeczy. Kiedy będę miłował bliźniego swego, nie będę go okradał, nie będę pożądał żony bliźniego swego, nie będę robił innych rzeczy. Tych dwóch jest wszystko zawarte. Cokolwiek czynimy, powinno wynikać z Jego powołania i być namaszczone przez Ducha Świętego. Dlatego tak bardzo Go dzisiaj potrzebujemy. Dlatego każdy słaby będzie mógł wyznać, jestem mocny w Panu. Przez Ducha Świętego. Nasza siła, zdolność, kreatywność, gotowość na poświęcenia, motywacja do służby jest skutkiem namaszczenia mocy Ducha Świętego w nas. Dlatego tak bardzo Go potrzebujemy. Kolejna krótka myśl. Palec u nogi i stopa oznaczają równowagę, ruch i kierunek. Kiedyś brnęliśmy w błocie i w grzechu tego świata. Lecz Zbawca naszych dusz wyrwał nas stamtąd i postawił nasze nogi na skalę, jak mówi Boże Słowo. Teraz stoimy pewnie, a Duch Święty nieustannie pragnie nas prowadzić. Pragnie nas prowadzić. Powinniśmy być ukierunkowani przez Ducha Świętego. Duch Święty pragnie, aby Jego Słowo przenikało nasze zmysły. Mówiliśmy tutaj dużo o Słowie. Słowo daje nam władze poznawcze. Daje nam objawienie. Pokazuje nam, jak widzieć, jak rozróżniać dobro od złego, jak żyć. Ale aby to wprowadzić w czyn, aby to wykonać, potrzebujemy mocy Ducha Świętego. Potrzebujemy tego namaszczenia. Skutkiem wiedzy intelektualnej nie zawsze jest skutek dobrego, wspaniałego, zgodnego z Bożą wolą życia. Sama wiedza intelektualna. Biblia mówi, że słowo same, litera, zabija, ale Duch ożywia. Potrzebujemy ożywienia poprzez Ducha Świętego. Dlatego wszystko, co nauczał Pan Jezus, zostało zakończone apelem, abyśmy mogli przyjąć Bożego Ducha Świętego, który pomoże nam to wszystko wykonać. Powiem wam, że jeśli wezmę kazanie na górze i przeczytam to, co wyznaczył Jezus Kościołowi, powiem otwarcie przed wami, bez Ducha Świętego nie jestem w stanie tego zrobić. Potrzebujemy Bożego Ducha Świętego. Potrzebujemy Bożego namaszczenia. To Duch Święty pomaga mi. Namaszcza mnie. abym mógł reagować i żyć tak, jak nakazał Pan Jezus. Rezultatem słowa ożywionego jest życie duchowe w moim życiu, w naszych sercach i w naszych wnętrzach. I znów, skąd to wziąć? Jak tego się nauczyć? Przeczytałem taką myśl, którą wam zacytuję. Ludzie, którzy uczą się rozpoznawać fałszywe pieniądze, przeczytałem, nigdy nie badają podrobionych banknotów i monet. Jest ich tak wiele, jest tak wiele produkcji, tak wiele podróbek, że nie daliby rady. Ale nieustannie mają do czynienia z prawdziwą walutą i dzięki temu, gdy pojawia się fałszywka, zaraz ją rozpoznają. To jest kolejny przykład przebywania w obecności Ducha Świętego. Przebywania z tym, co dobre. Przebywania z tym, co święte. To prowadzi nas do rozróżnienia, do poznania i wtedy mamy równowagę w naszym życiu. Potrafimy iść i podążać prawidłowo za Panem. Święty Augustyn powiedział tak, odnosząc się do miłości, którą powinniśmy się kierować. Miłość porusza się na dwóch nogach. Jedną z nich jest miłość do Boga, a drugą miłość do ludzi. Rób wszystko, aby nie kuśtykać, ale biegnij na obu aż do samego Pana. Ja by tak iść. Potrzebujemy Ducha Świętego. Do tego potrzeba Bożej siły. Sami nie zawsze potrafimy. W Izajasza 58, księdze Izajasza 58, 11 czytamy: i Pan będzie ciebie stale prowadził, nasyci twoją duszę nawet na pustkowiach i sprawi, że twoje członki odzyskają swoją siłę i będziesz jak ogród nawodniony i jak źródło, którego wody nie usychają. Czytamy także liście do Rzymian, 8 rozdziale od 13 do 16 wersetu, że nie postępujemy już według ciała, bo jeśli według ciała postępujemy, to umieramy, ale postępujemy według Ducha, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wzięliśmy Ducha Ojcostwa, którym wołamy Abba, Ojcze. Amen. I ostatnia myśl. Powinniśmy zabiegać o to, by doświadczyć tego napełnienia. To jest moim obowiązkiem. Chcę spragniony przyjść do Pana, aby Duch Święty mnie dotknął. W tej trzeciej księdze Mojżeszowej, 14 rozdział, werset 18 czytaliśmy: to, co jeszcze pozostanie z oliwy na jego dłoni, kapłan wyleje na głowę człowieka oczyszczającego się i w ten sposób kapłan przebłaga za niego Pana. Ostatnim aktem stanowiącym o oczyszczeniu trędowatego było wylanie pozostałego oleju na jego głowę. Jest to symbol namaszczenia, symbol chrztu w Duchu Świętym. Powiem tak, dzięki Bogu za drugi dotyk Ducha Świętego. Otrzymujemy Ducha Świętego podczas naszego nowonarodzenia. Ale tutaj widzimy jego ponowne błogosławieństwo. Pamiętacie? Oczyszczenie krwią i oliwa na ucho, na kciuk i na palec. Ale później, na końcu, jeszcze wylanie reszty oliwy na jego głowę. Jest to symbol Dziejów Apostolskich, drugiego rozdziału, Dnia Zielonych Świąt, kiedy Duch Święty stąpił na Kościół i go namaścił. Ten drugi raz jest mocno zaakcentowany w Nowym Testamencie jako przeżycie, które ma szczególne miejsce w życiu chrześcijan. Czytamy o nim wielokrotnie i w Dziejach Apostolskich, a także w Ewangeliach. Mówił o tym Pan Jezus Chrystus. Mowa o napełnieniu Duchem Świętym nie jest to przeżycie, które może być traktowane jako dodatkowa opcja. Nie. Jest to niesłychanie ważny składnik potrzebny do zwycięskiego chrześcijańskiego życia. Chrzest w Duchu Świętym. Bardzo pięknie widzimy to w tym obrazie przedstawionym z życia Pana po zmartwychwstaniu. Kiedy w Ewangelii Jana w 20 rozdziale Pan Jezus pojawia się pośród uczniów, mówi: pokój wam, tak jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Oni się bardzo rozradowali. I czytamy w wierszu 22, że tchnął na nich Ducha Świętego i powiedział, przyjmijcie Ducha Świętego. A później czytamy w Ewangelii Łukasza w 24 rozdziale w 49 wersecie, że do tych samych ludzi, do tego samego grona uczniów powiedział, a teraz nie opuszczajcie Jerozolimy, dopóki nie zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. A więc mówi o drugim dotyku Ducha Świętego. Mówi o chrzcie w Duchu Świętym. Mówi o namaszczeniu, które miało przyjść. Zresztą wcześniej Pan Jezus sygnalizował to już, o tym już mówił. W Ewangelii Jana w 7 rozdziale czytamy, że w dniu Wielkiego Święta Pan Jezus stanął i głośno zawołał. Jeśli kto pragnie, to jest 37, 8 i 39 werset, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. A więc Pan Jezus przygotowywał Kościół. Przygotowywał swoich uczniów na to przeżycie. Przygotowywał nas na to przeżycie, abyśmy mogli ten drugi dotyk Ducha Świętego otrzymać. I aby Duch Święty mógł stąpić na nas i napełnić także nas, by z wnętrza naszego popłynęły rzeki wody żywej. Dziś będziemy się o to modlić. Dziś staniemy przed Panem i powiemy, Panie, my też tego pragniemy. Panie, namaść moje uszy, namaść moje ręce, moją służbę, namaść moje postępowanie, moje życie. Spraw, abym, Panie, był wonią Twoją, abym był przykładem dla ludzi, aby ludzie szukali społeczności z Tobą dzięki memu świadectwu, aby obserwując mnie i widząc moje uczynki, chwalili Boga, który jest w niebie. To jest nasze przeznaczenie. Po to tu jesteśmy. Będę mówił jeszcze w wykładach, jaką ważną mamy odpowiedzialność za zdobywanie ludzi, którzy żyją wokół nas. Jaką ważną rolę odgrywamy w Bożym planie, by nasz kraj był zbawiony, by nasze miasta się nawróciły, by nasi sąsiedzi i rodziny oddały życie Panu. Jaką ważną rolę odgrywamy jako Kościół, jako ludzie wierzący, jako współpracownicy Boga, jako Jego narzędzia tutaj na ziemi, które ma. Potrzebujemy do tego mocy Ducha Świętego. Nie chciałbym żyć i służyć, planować, modlić się, usługiwać, głosić bez Ducha Świętego. Zawsze bardzo Go proszę, Duchu Święty, namaść mnie. Duchu Święty, użyj mnie. Duchu Święty, prowadź mnie. Duchu Święty, objaw mi. Daj mi poznanie słowa, które czytam. Ileż to razy czytałem to samo słowo. I ciągle coś świeżego i nowego Duch Święty daje. Na niektóre wersety wygłosiłem już wiele kazań w mojej wieloletniej już pracy pastorskiej. I wracam do tego samego wersetu i czytam go ponownie i znów coś nowego, coś świeżego, o czym jeszcze nie mówiłem. Bo Duch Święty ciągle świeże rzeczy, nowe, świeże objawienie daje nam, jeśli tego pragniemy, aby nasz umysł był przepełniony Jego obecnością, Jego myślami. Chciałbym, abyśmy poprzebywali parę minut przed Panem, nim zakończymy tą społeczność. Chciałbym prosić muzyków. Mamy taką piękną pieśń, Wszyscy spragnieni. Dziś odnosimy ją do Ducha Świętego. Jesteśmy spragnieni Bożego Ducha. Na niczym innym mi nie zależy w ten wieczór, jak na jednym, abyśmy zostali dotknięci Duchem Świętym. Aby Duch Święty dotykał nas. W tej krótkiej prezentacji, którą zrobiłem. Może potrzebujesz, aby Duch Święty dotknął Twojego ucha, Twoich myśli, Twoich oczekiwań. Może potrzebujesz, aby Duch Święty dotknął tego, co robisz, Twojej służby. Może czujesz się zmęczony. Może opadają Ci ręce. Może już nie wiesz, co dalej robić. Aby Duch Święty dotknął Twojego życia, Twojego postępowania, Twojego chodzenia, Twoich relacji z ludźmi. Abyśmy mógł chodzić na tych dwóch nogach. Abyśmy nie kuśtykali. Abyśmy kochali Pana Boga i ludzi, którzy żyją wokół nas. powiem wam, że nie zdobędziemy nikogo, jeśli nie będziemy ich kochać. Musimy kochać ludzi, którzy żyją wokół nas. Cała ewangelizacja, całe zdobywanie drugiego człowieka dla Boga rodzi się z miłości do Niego. Nie mogę Go zdobyć, jeśli będę wywyższony nad Nim. Będę uważał, że jestem lepszy, bo poznałem, bo jestem nawrócony, bo moje życie jest inne, bo prowadzę je lepiej niż ktoś inny. Powiem wam tak, nic nie mamy, wszystko mamy tylko dzięki łasce Bożej. Nic z nas. Wszystko dał nam Pan ze swojej łaski. Dlatego, że ktoś mnie kochał. Ktoś mnie nie skazał na potępienie i nie przekreślił. Dziś mogę tutaj stać. Bo mnie wymodlił z miłości. Bo wierzył, że przyjdzie dzień mojego zbawienia. Może potrzebujemy pomocy Ducha Świętego. A może ktoś w ogóle nie przeżył chrztu w Duchu Świętym. Ja nie chrzczę Duchem Świętym. Ani nikt tu z pastorów, ani z prezbiterów, ani z biskupów nie stanie ochrzcić Cię Duchem Świętym. Możemy się pomodlić z Tobą, aby Pan Jezus zanurzył Cię w obecności Ducha Świętego. To musi wynikać z pragnienia. Musisz powiedzieć, Panie, ja chcę. Ja pragnę, ja jestem zdesperowany, spragniony. Chcę Ducha Świętego, chcę Jego chrztu. Pragnę się modlić w językach, pragnę mieć to obdarowanie. Pragnę Twoich darów, Panie. Pragnę Twojego namaszczenia. Chcę chodzić z Tobą, Duchu Święty. Chcę obcować z Tobą, Święty, abym stawał się świętym, abym był uświęcany przez Ciebie. Wtedy to ma sens. Wtedy to sprawia radość. Życie staje się pasją. Życie z Bogiem staje się wielką przygodą, wielką rozkoszą. Kiedy to wynika z relacji, z obcowania z kimś, kto oddał za mnie życie. Z kimś, kto został posłany, aby mnie pocieszać, abym nigdy nie był sam. Aby mnie prowadzić, aby mi usługiwać, aby mnie namaszczać, aby mi dodawać siły. Powstańmy. Powstańmy przed Panem. Postanowiłem żadnych żartów dzisiaj, żadnych dowcipów, żadnych głupich jakichś myśli i kawałów wam opowiadać. Dlatego, że temat jest zbyt poważny. I zbyt ważny. Coraz mniej ludzi przejawia obecność Ducha Świętego w swoim życiu. Widzę to, jeżdżę, odwiedzam. Czasami zastanawiam się, gdzie zniknęło nasze uwielbienie z kościołów zielonoświątkowych. To z pasją, śpiew w duchu, śpiew w językach. Gdzie zniknęły poselstwa w językach i tłumaczenie języków? Gdzie zniknęły proroctwa, które Bóg chce dawać Kościołowi? Coraz więcej różnych nowoczesnych pomysłów, coraz więcej nowoczesności w Kościele, multimediów, wielkiego show, a gdzieś zanika Duch Święty, gdzieś tracimy Jego obecność. Gdzieś tracimy Jego namaszczenie. Zaczyna to się przenosić na życie w rodzinach, w domach naszych. Dotykane są wesela zielonoświątkowe światem i różnego rodzaju innymi nawiedzeniami niż Duch Święty. Zaczynamy odchodzić od korzeni, a Bóg mówi, wróćmy do tego miejsca, do źródła, które płynie. Wróćmy, aby Kościół był pełen Bożego Ducha, pełen Bożej mocy, aby Jego uszy były namaszczone. Aby słyszał, co Pan mówi do Kościoła dzisiaj. Aby Jego działania, służba była namaszczona. Kroki, stopy nasze, chodzenie z Bogiem, aby było namaszczone. Byśmy roznosili tą woń, miłą woń Pana wokół nas. Wznieśmy nasze ręce, zaśpiewajmy. Wszyscy spragnieni w słabościach swych. Przyjdźmy do źródła. Przyjdźmy do źródeł. Którym jest nasz Pan. Hallelujah, Jezus.